Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Kłaniam się z Warszawy. Zalane ulice i przerwy w dostawach prądu to efekt burz i nawałnic, które przetoczyły się nad południowo-wschodnią Polską. Burze rozpoczęły się wczesnym popołudniem w piątek, a ich trasa w ciągu dnia przesuwała się z Podkarpacia na północny zachód. Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, strażacy interweniowali głównie w województwie lubelskim i podkarpackim. Najwięcej wezwań dotyczyło Lubelszczyzny, gdzie przyjęto aż 379 zgłoszeń, z czego 215 interwencji dokonano w powiecie puławskim. Kolejne dziesiątki działań obejmowały powiaty kraśnicki i opolski. Najczęściej strażacy musieli radzić sobie z powalonymi drzewami, podtopieniami, uszkodzeniami budynków oraz awariami linii energetycznych. W Puławach sytuację dodatkowo skomplikowała zerwana trakcja kolejowa, co doprowadziło do wstrzymania ruchu pociągów przez miasto. Prezydent miasta poinformował o zerwanych liniach energetycznych, uszkodzonych samochodach i zniszczonym stadionie miejskim. Na terenie zabytkowego Pałacu Czartoryskich uszkodzenie uległa słynna Aleja Lipowa, która wcześniej przetrwała inną wichurę sprzed kilku lat. Jeszcze większe dramaty przeżywali rolnicy w Tarnogrodzie na Podkarpaciu. Krótkotrwające, ale bardzo niszczące gradobicie spowodowało ogromne zniszczenia w uprawach rzepaku i porzeczek. Burmistrz miasta w rozmowie z mediami zapowiedział złożenie wniosku do wojewody o powołanie komisji do oszacowania strat, podkreślając skalę tragedii rolników. Przerwy w dostawie prądu dotknęło około 1300 odbiorców. Prognozy pogody zapowiadają kolejne możliwe burze w najbliższych dniach, sprawiając, że usuwanie dotychczasowych strat musi łączyć się z przygotowaniami na ewentualne nowe wyzwania. Prokuratura rozpoczęła dochodzenie dotyczące pozbawienia wolności jednej z lekarek w szpitalu powiatowym w Oleśnicy koło Wrocławia. Incydent miał miejsce we środę, kiedy europoseł i kandydat na prezydenta Grzegorz Braun próbował przeprowadzić zatrzymanie obywatelskie ginekolożki pracującej w tym szpitalu. Bezpośrednim powodem wtargnięcia Grzegorza Brauna do szpitala było dokonanie aborcji dziecka w 9. miesiącu ciąży u pacjentki z Łodzi. Kobieta zdecydowała się na zabieg ze względu na zagrożenie swojego zdrowia. Polskie prawo dopuszcza takie sytuacje, ale wcześniej żaden inny lekarz nie chciał zdecydować się na terminację ciąży. Europoseł wtargnął do działu administracyjnego szpitala wraz z grupą swoich sympatyków i zablokował ginekolożce wyjście, uniemożliwiając jej wykonywanie obowiązków lekarskich przez ponad godzinę. Obrażał mnie i kierował wobec mnie groźby. Doszło też do rękoczynów, ponieważ jak chciałam odejść, to byłam popychana i szarpana, przekazała lekarka w rozmowie z polską agencją prasową. Minister sprawiedliwości Adam Bodnar ocenił, że działania europosła Brauna w szpitalu w Oleśnicy były nie tylko nieetyczne, ale mogły również naruszać prawo. Prokuratura musi reagować szybko i zdecydowanie w takich przypadkach, zaznaczył we wpisie na platformie X. Każdy, kto grozi lekarzom i dezorganizuje pracę szpitala, poniesie surowe konsekwencje swoich czynów. Pracownicy służby zdrowia zasługują na szacunek i wsparcie. Policja będzie w takich przypadkach bezwzględnie stosowała prawo, dodał Tomasz Siemoniak, szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Po niespełna 20 latach przerwy powrócił do Polski zakaz fotografowania strategicznych obiektów, takich jak lotniska, dworce kolejowe, szpitale, porty, mosty czy infrastruktura przesyłowa, a także obiektów wojskowych. W 2006 roku armia tłumaczyła, że w erze Google'a zakaz w dotychczasowym kształcie stał się bezsensowny. Teraz jednak w kontekście imperialnych zapędów Rosji zdanie zmieniła. Nowy przepis dotyczy około 25 tysięcy lokalizacji w całej Polsce. Aby formalnie mógł obowiązywać, zarządca danego obiektu musi wywiesić specjalne tabliczki informujące o zakazie. Sprawa budzi kontrowersje, bo ofiarami podejrzliwości policji mogą być Bogu ducha winni turyści albo na przykład miłośnicy kolei fotografujący przejeżdżające pociągi. Już w przeszłości zdarzało się, że hobbyści byli wypytywani chociażby o to, czy mają rosyjskie albo ukraińskie obywatelstwo. Doszło nawet do sytuacji, w której do akcji wobec jednego z nich wkroczyła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Możemy uznać za sensowne chronienie obiektów wojskowych i infrastruktury krytycznej, ponieważ groźba dywersji oraz działań wywrotowych rzeczywiście istnieje. Natomiast z drugiej strony, jakie następstwa może mieć taki zakaz? Jeśli ktoś wbrew niemu wrzuci zdjęcie do sieci, kto będzie to ścigał? Przecież policji ciągle brakuje ludzi do pracy, zastanawia się profesor Artur Gruszczak, szef Katedry Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dodajmy, że za złamanie zakazu fotografowania sąd może zdecydować o grzywnie do 5000 zł albo nawet o areszcie do 30 dni. Ponadto przepisy dopuszczają opcję przepadku urządzenia, na którym wykonano zdjęcia lub nagrania. Prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację kodeksu karnego przyjętą przez Sejm 6 marca, która rozszerza katalog przestępstw z nienawiści o 4 nowe przesłanki – wiek, płeć, niepełnosprawność i orientację seksualną. Nowe brzmienie przepisów zmieniłoby też paradygmat prowadzenia postępowań przed sądami. Kluczowa byłaby motywacja sprawcy, a nie cecha osoby, która padła ofiarą przestępstwa. Szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka, tłumacząc decyzję Andrzeja Dudy, stwierdziła, że to jest zła ustawa. Jeśli próbuje się ideologię narzucać ustawami karnymi, to w taki sposób narusza się bardzo istotną wolność, jaką jest wolność wypowiedzi. Prezydent nie miał wyjścia i nie mógł podpisać tej ustawy, mówiła Paprocka. Jej słowa oddają podejście do ustawy całej prawicy, która twierdzi, że to ideologiczna cenzura, a ludzie za zwykłe żarty będą trafiać na 3 lata do więzienia. Decyzja spotkała się z licznymi komentarzami. Krytykują ją głównie politycy koalicji rządzącej. Prezydent Andrzej Duda mógł być prezydentem, który mówi stop nienawiści, ale nie zrobił tego, skomentowała wicemarszałkini Sejmu Monika Wielichowska z Koalicji Obywatelskiej. Co trzeba mieć w głowie, żeby nie podpisać ustawy o walce z mową nienawiści? Duda działał w interesie PiS i Nawrockiego, bo nienawiść i mowa nienawiści to ich podstawowy atut, dodał minister sportu Sławomir Nitras. Innego zdania są m.in. politycy Konfederacji. To bardzo dobrze, że prezydent Andrzej Duda nie podpisał ustawy o cenzurze, nazywanej ustawą o mowie nienawiści, napisał kandydat Konfederacji na prezydenta Sławomir Mentzen. Myśleli, że trafili do stomatologa, a tymczasem przyjmował ich człowiek bez prawa do wykonywania zawodu. Policjanci z Warszawskiego Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją zatrzymali 59-letniego mężczyznę, który w jednym z gabinetów w stolicy prowadził działalność medyczną bez stosownych uprawnień. Zawiadomienie do Rzecznika Praw Pacjenta i prokuratury złożyła pacjentka, która po zabiegu w jego gabinecie musiała ratować się u prawdziwych specjalistów. Policjanci weszli do gabinetu fałszywego dentysty w chwili, gdy zamierzał on rozpocząć zabieg u kolejnego pacjenta. Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli kalendarze, telefony i dokumenty, które mogą potwierdzać nielegalną działalność. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. O czym z Warszawy dla Radia SBS z najlepszymi świątecznymi życzeniami dla wszystkich słuchaczy Przemysław Przybylski.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.